Właśnie zbliżają się wakacje i zapewne wielu z Was, podobnie jak ja, ruszy za granicę. Ja w tym roku mam w planach odwiedzić Włochy, dlatego utrwalam sobie kilka podstawowych zwrotów, a jednym z ważniejszych dla mnie jest ten dotyczący dokonywania płatności. Na przykład posso pagare senza contatto, po włosku oznacza, czy mogę płacić zbliżeniowo. Uczę się właśnie tego zwrotu, bo podczas mojego wyjazdu do Włoch na pewno użyję go przynajmniej kilkadziesiąt razy, bo jak się okazało, mimo że wyjadę za granicę, to nie muszę zmieniać nawyków i dalej będę mogła korzystać z mojej ulubionej metody płatności, czyli blika zbliżeniowego. Przyznam, że bardzo ucieszyłam się, że jest taka możliwość, bo nie będę musiała odwiedzać kantoru ani zakładać konta walutowego i wystarczy, że aktywuję płatności zbliżeniowe Blik w mojej aplikacji bankowej, a sprzedawca będzie posiadał terminal z logo Mastercard i gotowe. Dzięki temu, podobnie jak robię to w Polsce, także na wakacjach nie będę musiała nosić ze sobą portfela z dokumentami i z gotówką i stresować się, że gdzieś go zgubię. Mało tego, płacić zbliżeniowo Blikiem mogę nawet bez dostępu do internetu, co tym bardziej mnie cieszy, bo słyszałam, że na Sycylii, gdzie właśnie się wybieram, bywa z nim krucho. Jeżeli więc sami ruszacie na wakacje, pamiętajcie o wygodzie, ale i o bezpieczeństwie, bo podobnie jak w innych funkcjach Blika, gdzie każda transakcja wymaga potwierdzenia w aplikacji bankowej, tak tutaj zapłacić zbliżeniowo Blikiem da się tylko po odblokowaniu telefonu PIN-em albo biometrią, więc nawet jeżeli zgubicie telefon albo ktoś wam go ukradnie, to nie kupi sobie nim nawet gumy do rzucia. Dlatego przed wyjazdem za granicę sprawdźcie koniecznie, jak w danym języku zapytać o możliwość dokonania płatności zbliżeniowej i koniecznie aktywujcie tę funkcję Blika w swojej aplikacji bankowej. Pamiętajcie też, że im mniej cennych przedmiotów czy dokumentów mamy przy sobie, tym lepiej i to bez względu na to, czy jesteśmy w kraju czy za granicą. Tymczasem razem z partnerem dzisiejszego odcinka zapraszamy do wysłuchania podcastu. Sprawa, o której dzisiaj opowiem, jest wyjątkowo smutna, ale i wyjątkowo przerażająca, bo równie dobrze mogłaby spotkać naszą siostrę, koleżankę czy córkę. To historia, która uświadamia, jak bardzo bezsilni jesteśmy wobec zła, uśpionego, ukrytego w kimś zupełnie zwyczajnym, ale które nagle i nieoczekiwanie potrafi wyzwolić tylko jeden impuls. To właśnie słuchając o takich sprawach, gdy idziemy sami na pustej ścieżce, czasami odczuwamy niepokój i nie do końca uzasadniony lęk, a może wręcz przeciwnie. Ten lęk jest jednak zasadny i podpowiada nam, że nigdy nie mamy pewności, czy za rogiem nie czyha na nas zło. Jest rok 2006. Prezydentem Polski jest Lech Kaczyński, w kinach króluje druga część epoki lodowcowej, a polskie listy przebojów podbija Mezo z piosenką Sakrum. Jednak cała Polska ciągle żyje jeszcze styczniową tragedią, bo także w 2006 roku w Katowicach ma miejsce katastrofa budowlana. W wyniku zawalenia się dachu hali podczas wystawy Gołębi życie traci aż 65 osób, a ponad 170 zostaje rannych. W tym samym czasie, bardzo niedaleko Katowic, bo zaledwie 60 km dalej, w stronę Bielska, mieszka 20-letnia Joanna. Dziewczyna mieszka dokładniej w Goczałkowicach Zdroju, niewielkiej wsi, którą zamieszkuje ponad 6 tysięcy mieszkańców. Jej dom jest niejako wciśnięty między ruchliwą dwupasmową drogę krajową, a kompleks stawów i biegnącą wzdłuż nich rzekę Wisłę. Razem z Asią w jej całkiem sporym, piętrowym domu typu kostka mieszka jeszcze jej młodsza siostra Aneta, a także rodzice, tata Kazimierz i mama Irena, którzy wspólnie tworzą bardzo szczęśliwą i zupełnie zwyczajną czteroosobową rodzinę. Asia to śliczna, 20-letnia dziewczyna. Jest wysoka, a przy tym ma drobną budowę ciała. Ma jasną cerę, piwne oczy i ciemne włosy i wiele osób mówi do niej motylek, chociaż ta ksywa wcale nie ma związku z jej wyglądem. Wymyślił ją jej poprzedni chłopak, bo po prostu często nosiła bluzkę z motywem motyla i ten pseudonim jakoś zupełnie naturalnie przyjął się także wśród bliskich i znajomych Asi. Dziewczyna, poza tym, że zdecydowanie wyróżnia się pod względem urody, to jest typową dwudziestolatką, która mimo młodego wieku dobrze radzi sobie z dzieleniem czasu na naukę, ale i na zabawę. Bo Asia, jak zresztą wiele młodych ludzi w jej wieku, którzy niedawno stali się pełnoletni, kocha bawić się, imprezować i czerpać z życia pełnymi garściami. Jako że w jej okolicy nie ma zbyt wielu miejsc, w których mogą spotykać się młodzi ludzie, to bardzo często jeździ do dużego, katowickiego klubu Spisz, gdzie nieraz tańczy do białego rana. Sporo czasu spędza też ze swoim chłopakiem Łukaszem, z którym są razem już od 3 lat, i mimo, że jej związek już trochę trwa, to Asia nie zamyka się tylko na kontakt ze swoją drugą połówką, bo ma całą masę znajomych i jest bardzo towarzyska. W zasadzie ciągle musi mieć kogoś przy swoim boku. I mimo, że zdecydowanie nie jest typem kujonki, zamkniętej w pokoju nad książkami, to i tak ma bardzo dobre oceny i włada aż 4 językami. Biegle mówi po angielsku i niemiecku, ale uczy się jeszcze włoskiego i francuskiego. To zamiłowanie do języków nie bierze się jednak znikąd, bo Asia uczęszcza na Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach, w skrócie przez okolicznych znaną jako GWSH, gdzie uczy się na kierunku turystyka i rekreacja. To właśnie z tym kierunkiem wiąże swoją przyszłość i marzy, że kiedyś zostanie pilotem wycieczek, albo będzie pracować w biurze podróży lub posiadać własne. W każdym razie, bez względu na to, w którą stronę skieruje swoje kroki, języki właśnie w tym obszarze zdecydowanie będą jej potrzebne. Asia już teraz ma ambitne i sprecyzowane plany na przyszłość. Wśród znajomych i rodziny uchodzi za osobę bardzo sumienną i pracowitą. W zeszłym roku prawie całe wakacje spędziła produktywnie, bo dorabiała sobie w Irlandii jako kasjerka w jednym z fast foodów, a praca okazała się dla niej przyjemna i prosta, bo doskonale mówi po angielsku. Szło jej wręcz tak dobrze, że także w tym roku, gdy już skończy sesję, planuje tam wrócić. A to zresztą nie koniec jej wakacyjnych planów, bo oprócz Irlandii czeka ją jeszcze wyjazd na Cypr w ramach letnich praktyk na uczelni. Tak naprawdę to po pracowitym roku czeka ją jeszcze nieco pracowite lato, ale na wszystko to Asia bardzo się cieszy, lubi wyzwania i podróże i w zasadzie cieszy się zawsze na wszystko co nowe i co rozwijające. I mimo, że na każdej płaszczyźnie trochę ciągnie ją w świat, to jest też bardzo związana z domem i ze swoją rodziną. Jest blisko ze swoimi rodzicami, którym mówi o wszystkim. Bardzo też kocha swoją młodszą siostrę Anetę, z którą dzieli nawet pokój. I mimo, że Asia jest 3 lata starsza, to dziewczyny mają mnóstwo wspólnych tematów i czasem potrafią rozmawiać nawet do późnej nocy. Nieraz zdarzało się, że ich mama musiała wręcz interweniować w środku nocy, żeby przypomnieć córkom, że najwyższy czas kończyć dyskusję i kłaść się spać, bo w przeciwnym razie poranek będzie dla nich wyjątkowo trudny. Te interwencje to jednak efekt wyjątkowej więzi, z której rodzice dziewczyn są dumni i cieszą się, że ich córki mają tak dobry kontakt i że łączy je prawdziwa miłość. Mama czasem żartuje wręcz, że Asia i Aneta to bliźniaczki, ale z przesuniętym terminem porodu. Do długo wyczekiwanych wakacji i letnich planów Asi jest już coraz bliżej. Jest środa, 7 czerwca 2006 roku. Dzisiaj jest piękna, słoneczna pogoda, ale Asia nie zakłada lekkiej sukienki czy krótkich spodenek, a wstaje wcześnie rano i ubiera się w białą bluzkę, rajstopy i czarną spódnicę, bo ma dzisiaj egzamin z psychologii, który jest już ostatnim w sesji letniej i tylko on dzieli ją od wakacji. Asia jest więc tak samo podekscytowana, jak i zdenerwowana, bo jak zwierzyła się dzień wcześniej koleżance, mimo że sporo się uczyła, to wcale nie czuje się dobrze przygotowana i wręcz nie jest przekonana, czy uda jej się zdać. Mimo obaw, Asia postanawia jednak spróbować i podejść do egzaminu i zaraz rusza na oddalony o około 2 kilometry od swojego domu dworzec, z którego chwilę po 9 odjeżdża pociąg do Katowic. Dziewczyna bardzo często wybiera właśnie taki środek transportu, jeżeli akurat tego dnia na uczelnię nie podwozi jej tata albo chłopak. Wybór pociągu ma dzisiaj jeszcze jedno uzasadnienie, bo w jednym z wagonów ma czekać na nią kolega z roku, który ma dla Asi notatki i z którym w trakcie jazdy będą się jeszcze przepytywać i utrwalać wiedzę. Dziewczyna wychodzi więc z domu pół godziny wcześniej. Musi mieć zapas czasu, żeby bez pośpiechu pokonać 2 kilometry wzdłuż Wisły i Stawów, bo właśnie nad wodą znajduje się dworzec Goczałkowice-Zdrój. Ubrana na galowo Asia żegna się z domownikami, którzy życzą jej szczęścia, po czym wychodzi z domu i znika za rogiem. Od kiedy Joanna wyszła z domu, mija już kilka dobrych godzin. Dochodzi godzina 12:30, a wszyscy zaczynają się już niecierpliwić i chcą dowiedzieć się, jak poszedł Asi jej ostatni w tej sesji egzamin. Młodsza siostra, Aneta, jest wręcz zdziwiona, że Asia jeszcze nie dzwoni z wieściami, co zresztą obiecała, że zrobi. Jest jednak przekonana, że egzamin na pewno już minął. Miał zacząć się po 11:00, czyli ponad godzinę temu. Może też Asia w tym całym zamieszaniu po prostu zapomniała, że bliscy w zniecierpliwieniu czekają na informacje, dlatego siostra sama chwyta za telefon. Niestety, ale czeka ją rozczarowanie, bo studentka nie odbiera, a w telefonie da się usłyszeć tylko dźwięk oczekiwania na połączenie. Po kilku kolejnych próbach jej telefon nie tylko nadal nie zostaje odebrany, ale w ogóle przestaje odpowiadać i jeszcze przed 13:00 od razu uruchamia się skrzynka głosowa. Aneta nie do końca rozumie, co się dzieje, bo mija czas, a Asia nie tylko nie kontaktuje się z nią, ale też nie wraca do domu. Siostra nie za bardzo wie, co dalej robić, dlatego jakiś czas później włącza ich wspólny komputer, gdzie uruchamia się komunikator Asi. Nastolatka od razu zwraca uwagę na listę kontaktów i zauważa, że na komunikatorze dostępni są już znajomi jej siostry z uczelni, co jasno wskazuje, że najprawdopodobniej wrócili już po egzaminie do domu. Dziewczyna zagaduje więc do kilku z nich, między innymi do Mateusza, kolegi, z którym Asia miała jechać razem pociągiem. Pyta go, jak poszedł im egzamin, w jakim nastroju jest jej siostra i czy przypadkiem nie poszła świętować zakończenia sesji, bo do tej pory nie dała znaku życia. Ale w odpowiedzi chłopak pisze wiadomość, która sprawia, że serce Anety na moment się zatrzymuje. Okazuje się, że Asi w ogóle nie było dzisiaj na egzaminie, a gdy pociąg podjechał na jej peron, nie wsiadła do środka i nawet nie było jej na dworcu. Aneta zaczyna odczuwać rosnący niepokój, gdy inni znajomi potwierdzają, że 20-latka nie pojawiła się na uczelni. Wszystko robi się coraz bardziej dziwne, gdy od innego kolegi z uczelni dowiaduje się, że jeszcze około 8:45, czyli już po wyjściu z domu, ale przed przyjazdem pociągu, Asia próbowała się do niego dodzwonić, a potem napisała SMS-a, że może już rozmawiać. Niestety, ale w tamtym momencie chłopak nie mógł odebrać, a później, mimo prób, nie udało mu się już skontaktować z koleżanką. Niedługo później niepokój sięga już zenitu, kiedy w domu rodziny w Goczałkowicach-Zdroju rozlega się dźwięk telefonu. Tym razem dzwoni zmartwiona koleżanka Asi, która chce się dowiedzieć od jej mamy, dlaczego dziewczyna nie pojawiła się dzisiaj na egzaminie. Jednak to pytanie nie generuje żadnych odpowiedzi, a już na dobre paraliżuje wszystkich. Pani Irena wpada w panikę i krzyczy, żeby natychmiast dzwonić na policję, bo stało się coś bardzo złego. Około 16:00 przerażeni rodzice razem z siostrą Asi pojawiają się na komisariacie przy Mickiewicza w Czechowicach, gdzie zgłaszają zaginięcie dziewczyny. Są przekonani, że nie ma na co czekać. W środku wiedzą i czują, że wydarzyło się coś strasznego. Na całe szczęście, mimo że od ostatniego kontaktu minęło niewiele czasu, bo zaledwie kilka godzin, to policja od razu podchodzi do sprawy bardzo poważnie. Okoliczności zniknięcia dziewczyny są rzeczywiście dziwne i nie pasują do jej typowych zachowań. Asia zawsze do tej pory meldowała rodzicom, gdzie i z kim jest, a jeżeli miała się spóźnić, informowała bliskich, którzy zawsze czekali na wieści od niej. Do tego dzisiaj miała jechać na ważny dla niej egzamin, na który zresztą długo się przygotowywała. Przecież wyszła już z domu i szła na dworzec, na który nawet nie wiadomo, czy dotarła. Policjanci sami wydają się być zmartwieni, zwłaszcza, że dziewczyna z domu na pociąg do pokonania miała trasę w rejonach uważanych za mało bezpieczne. Droga do dworca prowadzi przez całkowite odludzie, pomiędzy stawami, polami i drogą krajową. Zasłonięta jest wysokimi barierami akustycznymi i rzadko kiedy można tu kogoś spotkać. Nie ma więc wątpliwości. Trzeba działać natychmiast i sprawdzić, dlaczego dziewczyna nie dotarła na pociąg. Jeszcze przed wieczorem w okolicach domu zaginionej pojawia się kilkudziesięciu strażaków i policjantów, ale też rodzina, znajomi i sąsiedzi Asi, którzy są gotowi pomóc i szukać jej na własną rękę. Wszyscy w nadziei na pozytywne zakończenie ruszają w teren, a w czasie, kiedy podzielone na grupy zespoły przeczesują trasę z domu na dworzec, wszelkie zarośla i okoliczne tereny zielone, pani Irena i pan Kazimierz przepytują ludzi w okolicach dworca, odwiedzają też okoliczny bar i pytają praktycznie każdą napotkaną osobę o to, czy nie widzieli ich córki. Informacja o zniknięciu Asi zaczyna roznosić się w tej niewielkiej okolicy w ekspresowym tempie. O wszystkim dowiaduje się coraz więcej mieszkańców, w tym jeden z sąsiadów, który przekazuje policji informację, że widział dzisiaj Asię, kiedy rano szła poboczem jakieś 700 metrów od domu. To wreszcie jakaś wskazówka, dlatego na miejsce wskazane przez sąsiada natychmiast zostaje wezwany pies tropiący, który rzeczywiście pod domem Asi łapie jej trop i zaczyna nim podążać. Pies prowadzi przewodnika w stronę dworca, ale zatrzymuje się jakieś 200 metrów od miejsca, w którym poszukiwana dziewczyna była widziana po raz ostatni przez sąsiada. Co bardzo dziwne, jej ślad urywa się mniej więcej w połowie drogi do dworca i na środku mostu nad Wisłą, co od razu budzi we wszystkich ogromny niepokój, a jeden z policjantów kwituje to słowami, że wygląda to jakby dziewczynę porwało UFO. Mimo wszystko brak dalszego tropu to też jakiś trop, dlatego poszukiwania skupiają się na okolicy mostu. Przeszukiwany jest brzeg, zarośla, okoliczne pola i polany, ale niestety mimo ogromnych chęci, bez skutku, nie udaje się odnaleźć najmniejszego śladu obecności Asi. Zaczyna się też ściemniać, a pracę w terenie przerywa nadchodzący zmrok. Poukładana i odpowiedzialna 20-latka nie wraca dzisiaj do domu na noc i nikt nie wie, gdzie jest. Nadchodzi kolejny dzień, to czwartek, 8 czerwca. Z samego rana pod domem Asi pojawia się tłum ludzi. Poszukiwania poprzedniego wieczoru nie przyniosły żadnych efektów i zostały wstrzymane, ale teraz od godzin porannych ponownie w teren ruszają pracownicy służb i ochotnicy, a poszukiwania trwają przez cały dzień. W tym samym czasie policja gromadzi w całość zebrane do tej pory informacje i próbuje przeanalizować wszystkie możliwe scenariusze na temat tego, co mogło się wydarzyć. Scenariuszy jednak przybywa, bo na komisariat wpływa informacja od mieszkających w okolicy dziewczyn o podejrzanym srebrnym samochodzie, który podobno zaparkowany był niedaleko miejsca, w którym urywa się ślad po Asi. Policja zaczyna więc podejrzewać, że tajemniczy samochód może mieć związek ze sprawą. Być może dziewczyna weszła do niego z własnej woli, albo została wciągnięta siłą i porwana, na przykład do agencji towarzyskiej w Polsce albo nawet za granicą. I mimo, że rodzina jest niemal w 100% pewna, że to wszystko, co się dzieje, na pewno nie wynika z woli Asi, to śledczy biorą jeszcze pod uwagę wątek ucieczki. Kiedy jednak sprawdzają ten scenariusz, ich hipoteza zaczyna walić się u podstaw, bo w domu znajdują paszport zaginionej, a na jaw wychodzi, że dziewczyna wyszła na pociąg, mając w kieszeni jedynie pieniądze na bilet i na skromne śniadanie. Okazuje się też, że nie wzięła ze sobą żadnego, nawet najmniejszego bagażu czy drobnych rzeczy osobistych, ale mimo tego w okolicy pojawiają się plotki, że dziewczyna prawdopodobnie uciekła, żeby pracować w domu publicznym za granicą, na przykład w Irlandii, w której była w zeszłe wakacje. Plotki te żyją niestety własnym życiem, chociaż szczególnie dla bliskich są nie tylko absurdalne, ale też bolesne, szczególnie, że dzisiejszy dzień poszukiwań także nie przynosi żadnej odpowiedzi na pytanie, gdzie jest Asia. Jest piątek, 9 czerwca. To już 2 dni, od kiedy Asia nie daje znaku życia. Jej znajomi ze studiów, którzy nie potrafią czekać bezczynnie, postanawiają skorzystać z niekonwencjonalnych metod i jadą spotkać się z najbardziej znanym jasnowidzem w kraju. Po cichu liczą, że może on wskaże im, gdzie mają szukać. Mężczyzna po zobaczeniu zdjęcia zaginionej od razu ma wyraźną wizję. Widzi w niej drewniany domek stojący pośród iglastych drzew, a sam dom położony jest niedaleko jakiegoś zbiornika wodnego. Jasnowidz mówi też to, na co każdy liczy. Asia żyje i jest w tajemniczym domu. Studenci, pełni nadziei, szybko przekazują te nowe informacje rodzicom zaginionej i rozpoczyna się burza mózgów. Po debatach, o jakie miejsce może chodzić jasnowidzowi, wreszcie typują pewną chatę w oddalonej o 6 km Pszczynie. Okazuje się, że miejsce to pasuje wręcz idealnie do opisu, a na dodatek Asia była tam niedawno, miesiąc wcześniej bawiła się tam na imprezie u swojego kolegi. Tego samego dnia samorządowcy z Goczałkowic podnoszą w mediach temat bezpieczeństwa okolic stawu Maciej, który znajduje się obok dworca i obok którego w dniu zaginięcia miała iść Asia. Na łamach lokalnej prasy przedstawiają opinię, że nie ma możliwości, aby dwaj dzielnicowi, i to z oddalonej o kilka kilometrów Pszczyny, byli w stanie zapewnić bezpieczeństwo w całym mieście i postulują, by założyć straż gminną. Pada też propozycja, żeby zlokalizować jej siedzibę właśnie w opuszczonym budynku dworca PKP, na który Asia najprawdopodobniej nigdy nie dotarła. Sprawa zaginięcia 20-latki budzi duże poruszenie w okolicy, a z każdą kolejną godziną nieobecności Asi budzi też coraz większy niepokój. Wszyscy zastanawiają się, co się stało, czy w tym, jak myśleli, spokojnym miejscu wcale nie jest tak bezpiecznie. Nad odpowiedzią na te pytania ciągle pracuje policja, która teraz działa nie tylko w terenie, ale prześwietla też chłopaka Asi oraz jej znajomych. Znowu pojawiają się bowiem plotki. Mówi się o tym, że Asia, szczególnie ze względu na swoją urodę, nie narzekała na brak zainteresowania i zawsze kręcili się wokół niej adorujący ją mężczyźni. Naturalnie pada więc podejrzenie, że może doszło do zbrodni z zazdrości albo w wyniku odrzucenia, ale mimo kolejnych przesłuchań i sprawdzonych scenariuszy, nikt z otoczenia dziewczyny nie zwraca uwagi policji. Nadchodzi niedziela, 11 czerwca. Właśnie dzisiaj rodzice Asi w asyście policji jadą do Pszczyny, do miejsca, które ich zdaniem wskazał jasnowic. Na miejscu zastają właściciela posesji, ojca kolegi ich córki, u którego Asia bawiła się jakiś czas temu na imprezie. Mężczyzna zresztą potwierdza, że rzeczywiście zaginiona dziewczyna była na jego terenie, ale 3 maja, czyli ponad miesiąc temu, i od tamtego czasu z całą pewnością jej tu nie było. Mimo tych zapewnień, policja rozgląda się po terenie, a na miejsce zostaje wezwany przewodnik z psem policyjnym. Pies dość szybko łapie trop Asi, a policjant przekazuje rodzicom sensacyjne wieści. Skoro psu udało się znaleźć zapach poszukiwanej dziewczyny, to musiała być tu maksymalnie 4 dni temu, czyli na przykład w dniu swojego zaginięcia. Właściciel posesji, słysząc te słowa, jest mocno zaskoczony, jest bowiem przekonany, że Asi tu nie było od majówki i jest przy tym pewny swoich racji. W związku z wątpliwościami, jakie pojawiły się właśnie teraz, oddaje całą swoją działkę do dyspozycji policji. Zgadza się też, by śledczy przeprowadzili wszelkie stosowne ekspertyzy, a nawet wyraża zgodę, by poddano go badaniu wariografem. W zasadzie chce, by jak najszybciej sprawdzono ten, jego zdaniem, błędny trop i oczyszczono go z wszelkich podejrzeń. Policja korzysta ze współpracy i szybko dochodzi do wniosku, że rzeczywiście zachowanie psa policyjnego mogło wprowadzić ich w błąd. Badanie mężczyzny na poligrafie nie budzi żadnych wątpliwości, a na jego terenie technicy nie znajdują absolutnie niczego podejrzanego. Teraz wiele zaczyna wskazywać na to, że wizja jasnowidza zaprowadziła wszystkich w ślepy zaułek. To jednak nikogo nie demotywuje, bo w Czechowicach w dalszym ciągu trwa akcja prowadzona przez rodzinę i znajomych. W całym mieście rozwieszane są plakaty z wizerunkiem Asi i apelem o pomoc. Ochotnicy przeszukują okoliczne pustostany, bunkry i inne miejsca, gdzie ktoś mógł uwięzić Asię. I chociaż póki co nie trafiają na żaden ślad, to okazuje się, że plakatowanie przynosi pewien nie do końca oczekiwany efekt. Od momentu, gdy w okolicy wiszą zdjęcia Asi z krótkim apelem, jej rodzice zaczynają otrzymywać dziwne, anonimowe SMS-y. W wiadomościach jakaś kobieta, która przedstawia się jako koleżanka ich córki, wysyła im co jakiś czas różne sprzeczne informacje na temat zaginionej dziewczyny, a jedna z wiadomości rozbudza nadzieję. Anonimowy SMS mówi o tym, że Asia żyje i że obecnie przebywa w szpitalu w Cieszynie, Jednak po sprawdzeniu okazuje się to kłamstwem, a anonimowa osoba nie odpisuje już więcej na wiadomości i nie odbiera telefonu, żeby wyjaśnić swoje zachowanie. Sprawa mylących tropów zostaje od razu zgłoszona przez bliskich policjantom, ale ci w obecnej sytuacji nie widzą zupełnie sensu, żeby skupiać na tym uwagę. Nadchodzi wtorek, 13 czerwca. Asi nie ma już od 6 dni, a jej bliscy powoli odchodzą od zmysłów. Dzisiaj w akcję poszukiwawczą włącza się Krzysztof Rutkowski, który od razu stawia odważną tezę, która mówi o tym, że Asia z całą pewnością została porwana. Detektyw razem z ojcem zaginionej jeździ po okolicy i razem analizują wszystkie możliwe drogi, którymi mógł poruszać się porywacz lub porywacze. Detektyw zwraca też uwagę na informacje z początku śledztwa o nieuchwytnym do tej pory srebrnym sedanie, który widziały dziewczyny z okolicy. Szybko też zwraca uwagę, że z miejsca, w którym ostatni raz była widziana Asia i tym samym z mostu, na którym pies zgubił trop, bardzo blisko jest do drogi krajowej, z której porywacz mógł pojechać z dziewczyną właściwie dosłownie wszędzie. Detektyw szuka więc w tym kierunku, a jego uwagę zwraca kamera przemysłowa na drodze krajowej w kierunku Katowic. Mężczyzna natychmiast kieruje do policji prośbę o zabezpieczenie nagrania, ale ich odpowiedź jest rozczarowująca. Okazuje się, że policja już jakiś czas temu weszła w posiadanie materiału wideo z 7 czerwca, ale w związku z inną sprawą i materiał został już usunięty, a właściciel budynku firmy, na którym znajdowała się kamera, również nie posiada kopii tego nagrania. To ogromny cios dla wszystkich, bo jeśli Asia została wywieziona gdzieś samochodem, to z dużym prawdopodobieństwem można byłoby zidentyfikować auto właśnie dzięki tamtej kamerze. Gdy mija kilka dni, do akcji włącza się kolejny detektyw, tym razem z oddalonego o ponad 40 km Chorzowa, który wynajęty zostaje bez konsultacji z bliskimi zaginionej, najprawdopodobniej przez jednego ze znajomych Asi. Mężczyzna także bada hipotezę porwania przez kierowcę srebrnego samochodu, która wydaje mu się najbardziej prawdopodobna. Dociera też do dziewczyn, które zapamiętały samochód i które miały być zaczepiane przez tajemniczego kierowcę. Detektyw z Chorzowa ustala też, kim jest kobieta, która wysyłała anonimowe i mylące SMS-y do rodziców zaginionej i przekazuje te dane policji. Okazuje się, że nadawczynią jest 22-letnia mieszkanka Czechowic, która dopiero teraz, po zatrzymaniu przez policję, przyznaje, że jej SMS-y były tylko głupim żartem i że nawet nie znała Asi, a swoje zachowanie tłumaczy lekkomyślnością i tym, że nie zdawała sobie sprawy, że robi coś złego i że rozbudza ogromne nadzieje w cierpiących i szukających odpowiedzi bliskich. Mimo, że wreszcie coś się wyjaśnia, to jednak wcale to nie zbliża ani śledczych, ani rodziny do wyjaśnienia zagadki i odpowiedzi na pytanie, gdzie jest Asia. Dalsze ustalenia detektywa z Chorzowa okazują się też prowadzić donikąd, a z czasem zarówno policja, jak i rodzina uznają je wręcz za zupełnie niewiarygodne. Rodzice Asi czują się postawieni w niezręcznej sytuacji, bo nie prosili o taką nieuzgodnioną z nimi pomoc, która zaczyna im ciążyć. Jednak w świetle pojawiających się kolejnych świadków, którzy także widzieli tajemniczy srebrny samochód w okolicy, na prośbę rodziny, policja organizuje akcję sprawdzania domów publicznych w Polsce, która jednak nie przynosi żadnych rezultatów. Także kolejne dni i działania przynoszą tylko niewiedzę, ogromną pustkę i strach o Asię. Jeszcze pod koniec czerwca radni z Czechowic, chcąc pomóc, ogłaszają, że przekażą 10 tysięcy złotych nagrody za pomoc w odnalezieniu zaginionej 20-latki. Jednak mimo obietnicy niemałych pieniędzy, nikt nie zgłasza się z nowymi informacjami, a kolejne dni prac w terenie gaszą nadzieję. Gdy nadchodzi 6 lipca, a Asi nie ma już miesiąc, w lokalnej prasie pojawia się pierwsza wzmianka, która może zwiastować przełom. Okazuje się, że kuzynowi Asi z Austrii, który od jej zaginięcia regularnie próbuje się do niej dodzwonić, w końcu udało się nawiązać połączenie. Po drugiej stronie nie usłyszał jednak głosu Joanny, a głos jakiegoś mężczyzny, który na dodatek powiedział coś po niemiecku, po czym rozłączył się, zanim kuzyn zdążył o cokolwiek zapytać. Policja jednak szybko dementuje, aby takie zdarzenie mogło mieć miejsce. Zaznacza, że telefon Asi jest ciągle przez nich monitorowany i ostatnie połączenie zostało wykonane w dniu jej zaginięcia o 8:45 i od tamtej pory jej telefon bez zmian pozostaje nieaktywny. Mijają kolejne długie tygodnie, które zamieniają się w miesiące, a w sprawie nie pojawia się żaden nowy trop. Mimo wszystko poszukiwania trwają. Na pomoc strażakom i policjantom przybywają nawet ochotnicy z GOPR-u. Do akcji włączają się również członkowie Polskiego Czerwonego Krzyża, jak i nie poddają się bliscy Asi. W przeciągu kolejnych miesięcy rozwieszają setki plakatów w całym kraju. Otrzymują też zgodę na powieszenie ich na wszystkich przejściach granicznych i lotniskach w Polsce, co przynosi efekt, ale niekoniecznie taki, na jaki liczyli. Na telefon podany na plakacie dzwoni wiele osób i to z całego kraju. Każda z nich twierdzi, że widziała Asię i każde słowo zostaje sprawdzone i albo okazuje się pomyłką, albo próbą wymuszenia nagrody, która w pewnym momencie rośnie z 10 do 20 tysięcy złotych. I mimo, że upływający czas i całe mnóstwo fałszywych tropów wielu pozbawia nadziei, to rodzice Asi cały czas wierzą w szczęśliwy finał i to, że dziewczyna żyje i że w końcu ją odnajdą. Jednak nic na to nie wskazuje, a 30 czerwca 2007 roku, czyli rok po zaginięciu, prokuratura rejonowa w Pszczynie umarza postępowanie w sprawie uprowadzenia Asi. Przez ponad 12 miesięcy od jej zaginięcia policja nie znalazła nawet jednej znaczącej poszlaki, która utwierdziłaby ich w przekonaniu, że za zniknięciem dziewczyny stoi ktoś trzeci. W zasadzie nie ma żadnej poszlaki, która podpowiadałaby chociaż, co się stało. Policja w oficjalnym oświadczeniu przekazuje, że nie ma sobie nic do zarzucenia i że w czasie śledztwa nie popełniono żadnych błędów. Uspokaja też, że mimo zakończenia śledztwa w kierunku porwania, w dalszym ciągu prowadzone będą działania mające na celu odnalezienie zaginionej dziewczyny, bo zgodnie z prawem takie śledztwo musi być aktywne przez 10 lat od momentu zgłoszenia. Nie da się jednak ukryć, że sprawa ewidentnie utknęła w martwym punkcie, a śledczy już od dawna nie mają żadnego punktu zaczepienia. Rodzina jednak nie odpuszcza i szuka każdego możliwego sposobu, żeby odnaleźć Asię. Dzięki ich działaniom pod koniec listopada 2007 roku, niemal półtora roku po zaginięciu, sprawa studentki zostaje poruszona w magazynie kryminalnym 997. Jednak sposób, w jaki zostaje przedstawiona, jest dla rodziny dużym rozczarowaniem. Rodzice zarzucają telewizji, że przedstawili ich córkę w sposób przerysowany i niezgodny z prawdą, jako imprezowiczkę, która otacza się adorującymi ją chłopakami i jest nie do końca wierna swojemu chłopakowi, a jeden z prowadzących nazywa wręcz Asię wprost osobą niestałą w uczuciach. W programie pojawia się też wyraźny wątek Bronka, kolegi ze studiów, który nie ukrywał swojego zainteresowania Joasią. Według przedstawionych w programie informacji, zaginiona dziewczyna odwiedzała go w wolnym czasie, a nawet chodziła z nim na dyskoteki, gdzie wspólnie bawili się do bladego świtu. W inscenizacjach można zaobserwować wyraźną narrację, że mimo, że Asia była w związku, to nie do końca wiedziała, czego chce. Pojawia się nawet informacja, że dziewczyna kilka miesięcy przed zaginięciem widziana była jeszcze z jakimś innym chłopakiem, z którym wsiadała do samochodu. Trudno nie zauważyć, że materiał mocno sugeruje, że zaginięcie dziewczyny ma związek z jej życiem uczuciowym i że osoba, która jest odpowiedzialna za zniknięcie 20-latki, to najprawdopodobniej ktoś z jej najbliższego otoczenia. Pojawia się też informacja, że dzień przed zaginięciem Asi w jej domu był jej chłopak Łukasz i został u niej do późna, a Asia mimo tego wysłała SMS-a do Bronka, w którym poinformowała go, że niestety, ale nie uda jej się dzisiaj wejść na gadu-gadu, żeby porozmawiać, tak jakby ich plany zostały pokrzyżowane. Dowiadujemy się też, że na minuty przed zaginięciem ostatnie połączenie z telefonu Asi i ostatni SMS o 8:45 wysłany był właśnie do Bronka. Na krytykę ze strony rodziny szybko odpowiada jeden z policjantów prowadzących sprawę. Tłumaczy, że rodzina zawsze idealizuje obraz zaginionej osoby i że to oczywiście naturalny odruch. Przekazuje też, że podane w programie informacje to historia ułożona na podstawie zeznań jej przyjaciół i znajomych z Czechowic i Katowic. Według nich Asia w domu i Asia na studiach i imprezach to dwie całkowicie inne osoby. W domu dziewczyna była ułożona i opanowana, a poza nim naturalnie czuła się znacznie swobodniej. Nawet jej chłopak Łukasz twierdził, że nie chodzili razem na imprezy w Katowicach, bo kiedy raz z nią poszedł, bardzo się denerwowała i zarzucała mu, że próbuje ją pilnować i ograniczać. Jednak bez względu na różnice w spojrzeniu na Asię i jej codzienne życie, cały materiał i tak mocno sugeruje, że to raczej wątek miłosny należy sprawdzić dokładniej, a winnego szukać wśród adoratorów zaginionej. Jest tylko jeden problem. To już dawno zostało zrobione przez policję i to w zasadzie na samym początku śledztwa. Wszystkie osoby, które mogły darzyć Asię uczuciem, zostały wykluczone z grona podejrzanych i zdaje się, że ten trop prowadzi donikąd, a wyolbrzymienie na wizji zwykłego, studenckiego życia młodej dziewczyny pod założoną tezę wydaje się być pozbawione sensu. Prowadza wręcz niepotrzebne zamieszanie i daje podkładkę dla kolejnych, krzywdzących plotek. Po publikacji tego nieco dyskusyjnego materiału mijają kolejne miesiące, które niestety nie wnoszą do sprawy niczego nowego. Rodzice i siostra Asi, mimo braku odpowiedzi na dręczące ich pytania, nie poddają się i kiedy w styczniu 2008 roku otrzymują telefon, że Asia widziana była w Wiedniu, natychmiast pakują się i wyruszają we wskazane miejsce. Niestety ten trop, podobnie jak wiele innych sprawdzonych do tej pory, również okazuje się być fałszywy. Każdy jednak daje na nowo nadzieję. W czasie poszukiwań pani Irena i pan Kazimierz, oprócz Austrii, odwiedzają również Włochy, Irlandię i w zasadzie gotowi są wyruszyć w każdy zakątek świata, byle tylko odnaleźć swoją córkę i sprowadzić ją do domu. Rodzina robi też wszystko, aby zwiększyć zasięg swoich poszukiwań. Gdy nadchodzą wakacje 2008 roku, czyli w drugą rocznicę zaginięcia Joasi, bliscy zaginionej zakładają jej profil na ostatnio popularnym portalu społecznościowym Nasza Klasa. W przeciągu zaledwie miesiąca profil Asi dodaje do znajomych blisko 5 tysięcy osób, a o sprawie robi się głośno także w przestrzeni internetowej. Walka rodziców o prawdę, przypominanie o zaginięciu i ciągłe szukanie odpowiedzi sprawia, że telefony nie milkną. Razem z realnymi próbami pomocy pojawiają się też fałszywe tropy, a każda nowa nadzieja zawsze okazuje się być ogromnym rozczarowaniem. Życie w ciągłej niewiedzy, w wiecznym i niekończącym się oczekiwaniu jest niezwykle trudne i odbija się też na zdrowiu zrozpaczonych bliskich. Zarówno pan Kazimierz, jak i pani Irena trafiają nawet do szpitala z powodu problemów z sercem. Życie w takim napięciu, bólu i codziennym strachu o własne dziecko to coś, co trudno sobie wyobrazić. A najmocniej bolą chyba głupie żarty, jakich wcale nie brakuje. Raz na telefon podany w ogłoszeniu dzwoni jakaś młoda dziewczyna i zaczyna płakać i krzyczeć do słuchawki: „Mamusiu, ratuj mnie, jestem w jakiejś ciemnej dziurze”, po czym zaczyna się śmiać i rozłącza się. Taki telefon to dla bliskich trauma, a dla policji sprawa, której nie wolno pozostawić bez odpowiedzi. Służby namierzają dziewczynę i stawiają jej zarzuty, ale nie zmienia to faktu, że dla bliskich taki jeden telefon to cios, z którego trudno jest im się podnieść. Oprócz bezdusznych żartów, nie brakuje również telefonów od osób, które próbują wyłudzić pieniądze z nagrody. Przez 3 lata od zaginięcia Asi, prokuratura stawia zarzuty wprowadzania w błąd policjantów i utrudniania śledztwa aż 5 osobom, w tym znanemu policji oszustowi recydywiście z Pomorza. Przez przypadek w toku śledztwa udaje się również rozwiązać kilka niepowiązanych spraw i w związku z tym zatrzymać 9 innych osób podejrzanych o udział w innych przestępstwach. Bielska policja ciągle jednak działa w sprawie Asi i to intensywnie, a jak wspomina komendant, najintensywniej w historii. Jednak wszystkie te działania nie przybliżają śledczych do odpowiedzi na pytanie, co stało się z Asią w czerwcu 2006 roku i dlaczego nie dotarła na swój ostatni egzamin. gdy nadchodzi 2 czerwca 2009 roku, czyli już w 3. rocznicę zaginięcia Asi, do oficera dyżurnego Komendy Powiatowej w Bielsku-Białej dzwoni anonimowy mężczyzna, który przekazuje sensacyjne wieści. Twierdzi, że jest w posiadaniu rzeczy należących do zaginionej przed laty dziewczyny, ale zanim policjant ma szansę go o cokolwiek zapytać, tajemniczy mężczyzna bez słowa się rozłącza. Śledczy natychmiast próbują ustalić, kto wykonał połączenie, jednak odkrywają, że anonimowa osoba dzwoni z budki telefonicznej na przedmieściach Bielska. Niestety, gdy śledczy docierają na miejsce, mają już pewność, że niczego więcej się nie dowiedzą, bo budka jest pusta, w okolicy nie ma żadnego monitoringu, ani też nie udaje się znaleźć żadnego świadka, który widziałby dzwoniącego mężczyznę. Policja podejmuje więc ostatnie próby identyfikacji i apeluje przez internet do tajemniczego człowieka. Prosi go, by zgłosił się na policję lub wykonał kolejny anonimowy telefon i przekazał wszystko, co wie, jednak nigdy się to nie dzieje. Wydarzenie to ma jednak skutek i sprawia, że zapada decyzja o wznowieniu śledztwa w kierunku pozbawienia wolności Asi przez osoby trzecie. Rodzice zaginionej dziewczyny podchodzą jednak do telefonu sceptycznie, co chyba nikogo nie dziwi. Zakładają, że i ten anonim najprawdopodobniej znowu jest tylko kiepskim żartem. Są też źli i rozczarowani faktem, że o całej sytuacji dowiadują się z gazet, a nie bezpośrednio od śledczych. Nadchodzi czerwiec 2010 roku. Właśnie mijają 4 lata od zaginięcia Asi, a jej sprawa powoli odchodzi w zapomnienie. Teraz w większości pamiętają już o niej tylko jej bliscy i znajomi. Na próżno szukać świeżych wzmianek o sprawie w mediach. Mimo tej pozornej ciszy, bliscy Joasi ciągle od 4 lat budzą się i zasypiają z pytaniem, gdzie jest i jak jej pomóc. Pani Irena i pan Kazimierz, chociaż coraz bardziej zmęczeni, to nie ustępują i regularnie monitorują pracę policji. Gdy kończą się wakacje 2010 roku, dowiadują się, że wznowione rok temu śledztwo ponownie zostało umorzone. Odkrywają też, że od dawna w sprawie nie działo się nic nowego i że już dłuższy czas nikt nawet nie monitoruje zaginionego telefonu Asi. Rodzice absolutnie nie chcą dopuścić, żeby coś przeoczono, dlatego piszą pismo do prokuratury, w którym wnoszą o wznowienie śledztwa, a w szczególności o dalsze monitorowanie telefonu ich córki. Prokuratura ze względu na nieco delikatny charakter sprawy, ale przede wszystkim na upór ze strony rodziców Asi, przychyla się do złożonego wniosku i gdy nadchodzi listopad 2010 roku, sprawa zostaje wznowiona, a razem z ponownymi działaniami od razu pojawia się ogromny przełom, którego chyba do końca nikt się nie spodziewał. Gdy tylko śledczy na nowo pochylają się nad tajemniczym zaginięciem sprzed ponad 4 lat i sprawdzają, czy telefon Asi przypadkiem nie zalogował się do sieci, doznają szoku. Właśnie teraz na jaw wychodzi, że rzeczywiście telefon loguje się i to już od 4 miesięcy. Ma co prawda włożoną inną kartę SIM, ale udaje się go namierzyć po unikalnym numerze e-mail. Śledczy natychmiast zaczynają działać. Jak to się stało, że po latach tak nagle telefon zalogował się do sieci i przede wszystkim, kto jest w jego posiadaniu? Wszystko wydaje się być wręcz nieprawdopodobne, gdy na dodatek okazuje się, że trop prowadzi do Goczałkowic i to zaledwie 2 kilometry od dworca, na który nigdy nie dotarła Asia. We współpracy z operatorem sieci komórkowej bielscy kryminalni namierzają dokładny adres obecnego właściciela telefonu i tu pojawia się kolejne zaskoczenie, bo nowym właścicielem okazuje się być 30-kilkuletnia kobieta, która jest wyraźnie zaskoczona pytaniami o zaginioną dziewczynę. Śledczy szybko zaczynają rozumieć, że właśnie złapali nitkę, która poprowadzi ich do kłębka. Pytają więc kobietę, skąd ma używany od kilku miesięcy telefon, na co odpowiada, że dostała go na urodziny od swojego męża, Marka. Policjanci natychmiast sprawdzają, kim jest Marek i są zaskoczeni. Mężczyzna nigdy nie był związany ze sprawą i nie pojawia się na żadnej stronie w aktach. Szukają więc głębiej. Zanim z nim porozmawiają, chcą wiedzieć, co może łączyć mężczyznę z Asią, ale nie znajdują żadnego powiązania, poza jednym. Marek w momencie zaginięcia 20-latki przebywał w okolicy. Mało tego, pracował w barze obok Goczałkowickiego dworca, tego samego, na który Asia nigdy nie dotarła. Śledczy mają wreszcie jakieś powiązanie, a Marek zostaje namierzony jeszcze tego samego dnia. Okazuje się, że nie ma go w Goczałkowicach, bo pracuje prawie 300 km dalej, pod Legnicą, przy wycince drzew. Sprawa jest jednak zbyt poważna i wymaga natychmiastowego wyjaśnienia, dlatego policjanci ruszają za Wrocław, żeby porozmawiać o tym, jak Marek znalazł się w posiadaniu telefonu zaginionej dziewczyny. Gdy śledczy zjawiają się w Legnicy, mężczyzna wpada w osłupienie, jest kompletnie zaskoczony obecnością mundurowych. Od razu zostaje odwieziony na komendę w Pszczynie, gdzie zarzeka się, że nie ma nic wspólnego ze sprawą Joasi i że nawet nie wie, kim jest dziewczyna, o którą pytają. Ale ta reakcja sprawia, że śledczy tym bardziej utwierdzają się w przekonaniu, że Marek nie mówi prawdy. Dopiero po spędzeniu nocy w areszcie i przewiezieniu mężczyzny do prokuratury, coś zaczyna się dziać. Każda minuta w zamknięciu i każde kolejne niewygodne pytanie sprawia, że Marek zaczyna mieszać się w zeznaniach i gubić w kłamstwach, co sprawia, że powoli do wszystkiego się przyznaje. Najpierw zmienia zdanie co do tego, że nie ma pojęcia, kim jest Joanna. Teraz twierdzi, że ją zna, ale tylko z plakatów. Potem jednak dodaje, że kojarzy ją też z widzenia, bo pracował w okolicy. Ale w ogniu pytań zaczyna pękać i po 4 latach niewiedzy pada wreszcie zdanie, którego nikt jednak nie chciał usłyszeć. Asia nie żyje, a Marek ma wiedzę, co stało się z nią w czerwcu 2006 roku. Teraz wyznaje policjantom, że dziewczyna straciła życie w wyniku wypadku, że potknęła się i upadła, uderzając się o kamień. Później jednak, pod naciskiem licznych pytań, zmienia swoją wersję. Wciąż podkreśla, że był to tylko wypadek, ale że miał poniekąd w nim udział. Tłumaczy, że dziewczyna obraziła go i wyśmiewała się z jego pracy i wyglądu. Marek, jak twierdzi, pobiegł za nią, żeby zmusić ją do przeprosin, ale ta upadła ze skarpy i rozbiła sobie głowę. Wszystko to jednak brzmi jak wymyślone na poczekaniu, a każda z tych historii pełna jest błędów logicznych. Dopiero pod koniec, po kilkugodzinnym przesłuchaniu, Marek zaczyna zdawać sobie sprawę, że każde jego kłamstwo szybko wychwytywane jest przez specjalistów i ostatecznie przyznaje się, że to on pozbawił Asię życia. Składa też szczegółowe wyjaśnienia, współpracuje i odpowiada na każde pytanie śledczych. W tym samym czasie na komendę w Pszczynie wezwani zostają bliscy Asi, którzy jeszcze nic nie wiedzą o przełomie i wyznaniu Marka. Zanim jednak pada jakiekolwiek słowo, rodzice w pokoju dostrzegają coś, co budzi w nich skrajne emocje. Telefon w worku dowodowym, który wygląda identycznie jak ten należący do ich córki. Tata zaginionej dziewczyny zaczyna cieszyć się, że wreszcie po latach coś mają i odnajdą Asię. Jej mama za to czuje zupełnie na odwrót. Teraz, gdy widzi ten niepozorny przedmiot, coś w niej pęka. Wie, że to już koniec i dociera do niej, że nie zobaczy już swojej córki żywej i że dzisiaj wcale nie usłyszą dobrych wieści. Jest 17 listopada 2010 roku. Właśnie dzisiaj odbywa się wizja lokalna z udziałem podejrzanego. W okolicach dworca w Goczałkowicach pojawia się duży oddział policjantów z prewencji, którzy oprócz pilnowania zatrzymanego Marka mają za zadanie nie dopuścić do linczu. Marek w asyście prokuratora i zamaskowanych antyterrorystów z bronią automatyczną przechodzi przez tory, idzie wzdłuż nich przez jakieś 100 metrów i pokazuje palcem, gdzie zakopał ciało Asi. Na miejscu od razu pojawiają się technicy, którzy przekopują wskazany rejon przy pomocy koparek, jednak nic nie znajdują. Równolegle więc pojawiają się przewodnicy z psami szkolonymi do poszukiwania zwłok, jednak i one nie podejmują żadnego zapachu, więc Marek ponownie proszony jest o wskazanie miejsca ukrycia ciała. Sytuacja jednak jeszcze kilka razy powtarza się i w każdym wskazanym przez mężczyznę miejscu technicy nie znajdują niczego, a to z kolei sprawia, że policjanci zaczynają podejrzewać, że Marek kłamie i specjalnie wskazuje błędne lokalizacje. Kiedy więc nadchodzi wieczór i zaczyna się już ściemniać, sytuacja robi się podbramkowa. Na miejsce zostaje wezwany leśniczy, odpowiedzialny za lasy w rejonie dworca. Jedynie na podstawie opisu rozłożenia drzew i budynków, który Marek przedstawił w czasie składania wyjaśnień na komendzie dwa dni wcześniej, leśniczy bez problemu wskazuje dokładne miejsce odpowiadające opisowi. To, jak się okazuje, niewielki zagajnik, znajdujący się niecałe 200 metrów od dworca i zaledwie 100 metrów od najbliższych zabudowań. Kiedy technicy zaczynają kopać w tym miejscu, wszyscy wstrzymują oddech, a niedługo później ostatnia nadzieja na to, że Asia jednak żyje i wróci cała i zdrowa, bezpowrotnie umiera. Pracujący na miejscu policjanci odkrywają miejsce pochówku, a na twarzy Marka maluje się rozpacz i przerażenie. Wydaje się, że dopiero teraz, stojąc nad szczątkami studentki, dotarło do niego, jak okrutnej i bezsensownej zbrodni się dopuścił. Już jednak nie ma odwrotu. Wiadomo jest też, że Asia, której rodzice szukali na całym świecie, była tu cały czas, zaledwie 1,5 kilometra od domu. Obecny na miejscu prokurator natychmiast wnosi do sądu o aresztowanie zatrzymanego mężczyzny na okres 3 miesięcy. Zapowiada też ekspresowe działanie, ale nawet w optymistycznym scenariuszu proces ruszy dopiero za kilka miesięcy, gdy nadejdzie lato. Jest styczeń 2011 roku. Ekspertyzy już ostatecznie potwierdzają, że szczątki odnalezione w zagajniku koło dworca bez cienia wątpliwości należą do Asi. Pogrzeb dziewczyny odbywa się 11 stycznia, 4 lata, 7 miesięcy i 4 dni po tym, jak Asia wyszła na pociąg na egzamin, na który nigdy nie dotarła. Wiadomość o tym, że poszukiwania Asi zakończyły się tak tragicznie, są dla wszystkich szokiem, a szczególnie wstrząśnięci są okoliczni mieszkańcy, którzy nie potrafią zrozumieć tej tragedii. 2 miesiące po pogrzebie, w marcu 2011 roku, by okazać wsparcie bliskim Asi, ale i swój sprzeciw wobec bezsensownej przemocy, ulicami Czechowic-Dziedzic, miasta graniczącego z Goczałkowicami, przechodzi biały marsz ku pamięci Joanny. Ulicami miasta, w milczeniu, przechodzi ponad 100 osób, a uczestnicy marszu niosą ze sobą zdjęcia zamordowanej dziewczyny i transparenty z hasłami przeciw przemocy. Wspólnie udają się w miejsce, w którym przez 4,5 roku w ukrytym grobie leżała Asia. Także w marcu Marek przeniesiony zostaje do szpitala psychiatrycznego przy areszcie śledczym w Krakowie, gdzie przechodzi 4-tygodniową obserwację, wynikiem której zostaje uznany za osobę zdrową psychicznie i poczytalną. W mediach pojawia się też informacja, że policja prowadzi intensywne śledztwo w kierunku ustalenia, czy Marek na pewno działał sam, czy też może ktoś mu pomagał w zacieraniu śladów. Okazuje się bowiem, że sam oskarżony zasugerował to funkcjonariuszom i sam próbował zgonić winę na własnego brata. Najpierw twierdził, że brat pomagał mu ukryć Joannę. Następnie jednak zmienił zdanie i próbował przekonać śledczych, że to on jedynie pomagał zakopać zwłoki, a za zbrodnię odpowiedzialny jest jego brat. Jednak żadna z tych wersji nie znalazła potwierdzenia w zebranym materiale dowodowym i policjanci szybko doszli do tego, że Marek po prostu kłamie i próbuje uniknąć odpowiedzialności. Ostatecznie, przyłapany na kłamstwie, wycofuje swoje oskarżenia względem brata i przyznaje się do winy i tego, że działał sam. Mimo wszystko, śledczy nadal pracują nad ustaleniem tego, co dokładnie stało się w czerwcu 2006 roku. Dlaczego śpiesząca się na pociąg Asia straciła życie i dlaczego Marek zrobił jej krzywdę? Wszyscy liczą, że odpowiedzi na te pytania padną na sali sądowej i może prawda, chociaż w minimalnym stopniu, ukoi ból. Na proces trzeba jednak będzie jeszcze trochę poczekać, a w trakcie oczekiwania, gdy wiosna jeszcze trwa, rodzice mogą odwiedzać córkę już tylko na cmentarzu. Podczas jednej z takich smutnych wizyt ich oczom ukazuje się wstrząsający widok. Ktoś roztrzaskał pomnik przy grobie Asi, i mimo zgłoszenia tego faktu służbom i szybkiej reakcji, policji nie udaje się ani ująć sprawcy, ani ustalić, dlaczego ktoś to zrobił. Gdy mija 5. rocznica zaginięcia i śmierci Asi, wreszcie skompletowany zostaje akt oskarżenia. Gdy nadchodzi 12 października 2011 roku, rusza proces w sprawie zabójstwa 20-letniej studentki. Na ławie oskarżonych zasiada Marek, a w roli oskarżycieli posiłkowych na rozprawie stawiają się najbliżsi zamordowanej. Jak mówi reporterom tata Joasi, przyszedł do sądu, aby zobaczyć, jak wygląda bestia, która odebrała mu dziecko, i zapowiada, że zrobi wszystko, aby ta istota, która nie zasługuje na miano człowieka, nigdy już nie opuściła więzienia. Mężczyzna przyznaje również, że bardzo żałuje, że w Polsce nie wykonuje się już kary śmierci. Pierwsza rozprawa jest bardzo emocjonująca i bolesna, bo rozpoczyna się od odczytania aktu oskarżenia, który dokładnie opisuje ostatnie chwile młodej, pełnej planów i marzeń dziewczyny. Jest środa, 7 czerwca 2006 roku. To dzisiaj Asia ma swój ostatni egzamin, który dzieli ją od rozpoczęcia wakacji. Dziewczyna wychodzi z domu o 8:30 i udaje się w kierunku oddalonego o 2 km dworca. Jej pociąg odjeżdża chwilę po 9:00, dlatego musi mieć zapas, żeby dotrzeć na czas. Około 8:45 studentka mija bar mieszczący się w starej winiarni. W tym miejscu widzi ją jej sąsiad, który przejeżdża obok samochodem. Następnie Asia, wbrew początkowym przekonaniom, pokonuje most nad Wisłą i idzie dalej, wzdłuż brzegu dużego stawu i skraju parku. To właśnie tam, na pustej ścieżce, zauważa ją Marek, pracownik pobliskiego baru. Mężczyzna krząta się na zewnątrz i czyści teren wokół budynku z liści i śmieci. Marek nie zna Joasi osobiście, ale doskonale ją kojarzy, bo często widuje studentkę, jak idzie tędy na pociąg. Pamięta dziewczynę też dlatego, bo już dawno temu wpadła mu w oko i nie raz o niej fantazjował. Dzisiaj jednak coś jest inaczej. Nie chce już tylko się przyglądać. Z jakiegoś powodu, którego nie będzie umiał później wytłumaczyć, tego dnia nie potrafi się powstrzymać i postanawia, że podbiegnie za idącą szybkim krokiem dziewczyną. Asia jednak dzisiaj spieszy się na pociąg i na ważny egzamin. Do tego nie tylko nie ma czasu, ale i kompletnie nie ma ochoty na zaloty obcego mężczyzny, dlatego po prostu go ignoruje. Marek jednak nie odpuszcza. Jest natarczywy, a dziewczyna robi się tym mocno wystraszona. Znowu przyspiesza kroku. Do przejścia ma jeszcze 200 metrów, a dookoła nie widzi absolutnie nikogo. Marek nie daje za wygraną. Ta gonitwa chyba tylko go napędza. W głowie ma już tylko jedną myśl. Jeżeli za chwilę Asia nie odda mu się dobrowolnie, to weźmie to, czego chce, siłą. Mężczyzna korzysta z tego, że są tu całkowicie sami. Stanowczo łapie ubraną na galowo dziewczynę za rękę i próbuje przyciągnąć do siebie. Asia jednak wpada w panikę, wyrywa się, próbuje uciekać, ale niefortunnie potyka się i wpada do rowu biegnącego wzdłuż ścieżki. Jest kompletnie zdezorientowana i zaskoczona tym, co się dzieje. Wie tylko, że musi uciekać, ale zanim udaje jej się wstać, Marek ją dopada. Asia próbuje się bronić ile może. Drapie, kopie, krzyczy po pomoc. Próbuje zrzucić z siebie agresora, ale ten jest dla niej, drobnej kobiety, zbyt ciężki i zbyt silny. Marek jest zresztą w amoku. Nie zważa na krzyki swojej ofiary. Chce za wszelką cenę osiągnąć to, co zaplanował. Przytrzymuje dziewczynę i próbuje ściągnąć jej ubranie, ale studentka skutecznie mu to uniemożliwia, co doprowadza go do szału. Mężczyzna jest zdeterminowany i gotowy zrobić wszystko, żeby osiągnąć cel. Sięga po leżący na ziemi duży, ostry kamień i kilka razy uderza nim Asię. Robi to jednak z taką wściekłością i z tak ogromną siłą, że studentka w jednej chwili traci życie. Dopiero wtedy przychodzi otrzeźwienie, gdy Marek widzi, jak potężne zadał obrażenia. Czuje wręcz obrzydzenie na ten widok i w jednym momencie opuszcza go chore pożądanie. Z transu już na dobre wyrywa go też telefon od szefowej. Kobieta nie ma pojęcia, że jej pracownik właśnie teraz w napadzie szału pozbawił życia młodą dziewczynę. Szefowa jak zwykle zleca Markowi kolejne zadania, jakie ma do wykonania w okolicach baru a Marek przyjmuje je, jak gdyby nic się nie stało. Teraz tym bardziej dociera do niego, co zrobił, ale najbardziej w tym wszystkim martwi się o siebie. Wie, że jeżeli zaraz nie wróci do pracy, to szefowa z baru szybko zauważy, że opuścił swoje stanowisko. Pewnie zacznie go szukać i przyłapie na gorącym uczynku. Mężczyzna więc na chłodno zaczyna planować, co dalej. Zaciąga ciało Asi w krzaki, gdzie wrzuca je do małego zagłębienia w terenie, przysypuje liśćmi i gałęziami, tak by nie rzucało się w oczy, po czym jak gdyby nigdy nic, wraca do pracy. Tam przez resztę swojej zmiany zachowuje się zupełnie zwyczajnie. Ani trochę nie widać po nim, że dopuścił się tak potwornej i bezsensownej zbrodni. Ale o tym, co zrobił, cały czas przypomina mu dzwoniący w jego kieszeni telefon, który zabrał Asi, zanim ukrył jej ciało. To jej rodzice i siostra próbują dodzwonić się do studentki. Chcą dowiedzieć się, jak poszedł jej egzamin, na który, czego jeszcze nie wiedzą, nigdy nie dotarła. Jeszcze przed 13:00 Marek wyłącza komórkę swojej ofiary, bo orientuje się, że w ten sposób może zostać namierzony, ale los znowu wystawia jego nerwy na próbę. O 16:00 do baru, w którym pracuje, wchodzi mama Asi. Przerażona kobieta pokazuje mu zdjęcie. Zdjęcie, na którym widzi twarz dziewczyny, której kilka godzin temu bezwzględnie odebrał życie. Marek jednak znowu zachowuje kamienną twarz. Strach przed konsekwencjami jest silniejszy niż prawda, sumienie czy współczucie. Ani przez chwilę nie okazuje emocji, wręcz robi się jeszcze bardziej skupiony na ratowaniu siebie, gdy dowiaduje się, że w okolicy zaczyna roić się od policji. Mężczyzna rozumie, że teraz jest jego jedyna szansa, by umknąć sprawiedliwości. Dokładnie obserwuje poszukiwania. Jako pracownik baru, jego obecność nie wzbudza niczyich podejrzeń. Ma też szczęście, bo policja zakłada, że jego ofiara nigdy nawet nie dotarła w okolice dworca, bo pies policyjny gubi trop w połowie mostu, jakieś 800 metrów wcześniej. Mimo wszystko w okolicy dworca pojawiają się ochotnicy, którzy przeszukują teren. Marek jednak sabotuje ich działania i skutecznie odwraca ich uwagę. Gdy tylko kierują kroki w stronę ukrytego ciała, zagaduje ich i robi wszystko, by tam nie poszli, po czym, gdy nikogo już nie ma w okolicy, jak gdyby nigdy nic, wraca do domu, gdzie mimo tego, co zrobił, zjada obiad, odpoczywa i rozmyśla, co zrobi dalej. Kiedy nikt nie puka do jego drzwi i zapada zmrok, Marek szykuje się do realizacji dalszej części planu. Wraca w okolice dworca i z daleka obserwuje, jak policja kończy akcję. Czeka cierpliwie, aż wszyscy spakują się do domów i okolica znowu opustoszeje. Tak dzieje się koło północy. Na miejscu nie ma już nikogo, a Marek wreszcie ma czas, by pod osłoną nocy na dobre ukryć ciało. Z baru zabiera taczkę, którą podjeżdża na miejsce zbrodni. Wrzuca na nią ciało i przejeżdża w ten sposób 200 metrów przez opustoszały o tej godzinie skwer. Po drodze mija dworzec kolejowy, na który nigdy nie dotarła studentka, i jedzie wzdłuż torów i peronu numer 2. W ten sposób dociera do małego zagajnika. Marek czuje się pewnie. Doskonale zna okolice i wie, że szanse na spotkanie tu kogoś są minimalne. Miejsce to jest kompletnie nieoświetlone i nie uchodzi za bezpieczne. Nikt na pewno nie będzie tu spacerował i na pewno nie będzie tu przejeżdżało żadne auto. Pod osłoną nocy i przy świetle latarki, bez żadnych świadków, Marek zakopuje Asię zaledwie 30 metrów od peronu w kierunku na Bielsko. Po wszystkim mężczyzna odwozi taczkę na miejsce i wraca do siebie, ale gdy mija noc, Marek ciągle odczuwa niepokój. Nie ma jeszcze pewności, czy wszystko dobrze zamaskował. Chce sprawdzić, czy także w świetle dziennym miejsce ukrycia zwłok nie wzbudza podejrzeń i czy przypadkiem czegoś nie przegapił. Wraca więc do zagajnika, gdzie nabiera przekonania, że jednak wszystko dobrze zamaskował, ale przypomina sobie o czymś, co może go pogrążyć. Na miejscu zbrodni, przy ścieżce obok dworca, zostawił w rowie poplamiony na czerwono kamień, narzędzie zbrodni i ostateczny dowód na jego winę. Marek więc po raz trzeci wraca w okolice dworca i znowu niezauważony przez nikogo zabiera ciężki kamień i wrzuca go do wody. Teraz jest już przekonany, że zrobił wszystko, by skutecznie zatrzeć ślady tego, co dokonał. Jest gotowy zapomnieć o sprawie i więcej już się nie wychylać. I to niestety przychodzi mu bardzo łatwo, bo policja i rodzice Asi niczego nie znajdują. Marek zaczyna żyć, jak gdyby nic się nie stało. Poznaje nawet kobietę, która niedawno opuściła zakład karny i przeprowadza się do maleńkiego mieszkania jej rodziców w Goczałkowicach, gdzie jakiś czas później rodzi się ich córka. Mimo że poszukiwania ciągle trwają, na mieście nadal pojawiają się plakaty z wizerunkiem Joasi, Marek z czasem zaczyna kompletnie zapominać o zbrodni i żyje jak zawsze. Wcale też nie jest ani przykładnym ojcem, ani mężem i teraz już z żoną nie tworzą modelowej rodziny. Regularnie odwiedza ich policja, komornik, pracownicy elektrowni gotowi odłączyć prąd, kurator sądowa czy pracownicy MOPS-u, którzy określają partnerkę Marka jako osobę niewydolną wychowawczo. Podczas gdy Marek chwyta się różnych prac dorywczych, między innymi w zakładzie usług leśnych, aby zarobić na remont mieszkania i utrzymanie córki, jego żona nie robi nic, a dzieckiem zajmuje się jej rodzina, u której mieszka. Co jednak najbardziej przerażające, mimo ewidentnych nieprawidłowości i zachwianych wzorców, Marek ani trochę nie sprawia wrażenia osoby, która ukrywa przed światem tak okrutny sekret. Nigdy, nawet przez sekundę nie widać, by dokuczało mu sumienie. Gdy nadchodzi rok 2010, a Asi nie ma już 4 lata, Marek planuje wyjazd za granicę. Od dawna w mediach nie było już żadnej wzmianki o sprawie, a mężczyzna jest przekonany, że zaginionej studentki już dawno nikt nie szuka. Czuje się już na tyle pewny, że odnajduje ukrywany latami telefon, który w dniu zabójstwa zabrał Asi i jako prezent daje go swojej żonie. Nie ma pojęcia, że przekazanie i wyjęcie z ukrycia starego, podniszczonego telefonu to jego największy błąd. Jest tak bardzo przekonany, że jego wieloletnia, okrutna tajemnica nie ujrzy światła dziennego, że nawet gdy do lasu pod Legnicą podjeżdża po niego radiowóz, morderca nie spodziewa się, że wszystko zaraz się wyda, że mimo upływu lat Asia wciąż była szukana przez bliskich, którzy nigdy nie dali za wygraną. Kiedy prokurator kończy odczytywać akt oskarżenia, sąd pyta oskarżonego o to, czy przyznaje się do winy, na co Marek odpowiada, że tak, ale tylko do zabójstwa. Zarzeka się, że wcale nie planował wykorzystać studentki. Co innego jednak mówią jego wyjaśnienia, które zostają odczytane przed sądem. W trakcie jednego z przesłuchań w prokuraturze twierdził, że rozebrał Joasię, ale tylko po to, by utrudnić jej identyfikację. Jednak w kolejnych przyznał już, że zaczepił ją, bo jego celem było doprowadzić do stosunku i że był gotów zrobić to nawet, gdyby jego ofiara już nie żyła. Po odczytaniu tych zeznań na sali zapada grobowa cisza. Kiedy sąd zadaje oskarżonemu pytanie odnośnie tych słów, ten zaczyna zachowywać się dziwnie. Pyta, czy może usiąść, bo bardzo źle się czuje, a po chwili osuwa się na ławkę. Ostatecznie rozprawa zostaje przerwana w połowie odczytywania wyjaśnień, a Marek zostaje odwieziony na sygnałach do najbliższego szpitala. Bliscy Joasi są jednak oburzeni tym, co się dzieje i tym, wydaje się, zbyt troskliwym i ulgowym traktowaniem oskarżonego. Głośno pytają, dlaczego nie robiło mu się słabo, gdy miał kamień w ręce i tak strasznie masakrował naszą córkę. Gdy mijają 2 tygodnie, proces zostaje wznowiony, a rozprawa zaczyna się od odczytania reszty wyjaśnień, jakie oskarżony złożył w prokuraturze. Tym razem Marek odmawia odpowiedzi na jakiekolwiek pytania, ale po chwili dodaje, że znowu czuje się bardzo słabo i że chce wyjść z sali. Prosi też, aby dalsze obrady odbywały się bez niego. Najprawdopodobniej jednak powodem jego złego samopoczucia wcale nie jest kiepskie zdrowie, a wbity w niego wzrok ojca Asi, którego, podobnie jak 2 tygodnie temu, oskarżony unika jak ognia. Sąd przystaje jednak na prośbę Marka, który wychodzi z sali. Gdy jest już na korytarzu, zostaje zaczepiony przez reporterkę programu Interwencja. Kobieta pyta go wprost, czemu zabił Asię, na co skruszony Marek odbąkuje tylko pod nosem, nie wiem, i przyspiesza kroku, patrząc w ziemię. Po wyjściu Marka zebrani na sali dowiadują się m.in., że oskarżony przyznał się do tego, że przyglądał się Asi już od dawna i że miewał fantazję na jej temat, chociaż tak naprawdę w kręgu jego zainteresowań od zawsze były nie tylko kobiety, ale i mężczyźni. Próbował się też tłumaczyć z tego, co zrobił i częściowo zganiał winę na swoją rzekomą trudną przeszłość. Że jako nastolatek miał problemy w kontaktach z płcią przeciwną, przez co był obiektem drwin rówieśników. Przyznał się też do tego, że regularnie zrywał w okolicy plakaty z wizerunkiem Asi, które wywieszała jej rodzina. W dalszej części rozprawy wypowiadają się rodzice zamordowanej studentki. Opowiadają o ostatnich kilku dniach spędzonych z Asią, a następnie o prawie 5 latach życia w niepewności i swojej wręcz tytanicznej pracy, jaką wykonali, żeby odnaleźć córkę. Pan Kazimierz na forum podkreśla też, że to determinacja jego i jego żony doprowadziła do zamknięcia sprawy i ujęcia mordercy ich córki. Podkreśla, że dopiero po wysłaniu pisma do prokuratury z prośbą o wznowienie śledztwa i nasłuchiwanie telefonu Asi udało się go zlokalizować i to zaledwie 2 kilometry od miejsca ukrycia ciała. Tata zwraca się również bezpośrednio do sądu i prosi, żeby nie traktował faktu wskazania miejsca ukrycia zwłok jako okoliczność łagodzącą. Dokładnie opisuje, z jakim wyrachowaniem działał, że m.in. czekał, aż ze stacji odjedzie ostatni rozkładowy pociąg, aby mieć pewność, że nie zostanie przyłapany. Bez skruchy wracał na miejsce i metodycznie zacierał ślady. Zrozpaczony ojciec przypomina zresztą, że to ostatecznie leśniczy odnalazł miejsce zakopania Asi, a wiele wskazuje na to, że Marek robił wszystko, żeby to utrudnić. Na kolejnych rozprawach przed sądem zeznaje aż 5 specjalistów, m.in. z zakresu psychologii i seksuologii. Biegli wskazują, że Marek ma zaburzenia swoich preferencji i głównie chodzi o skłonności sadomasochistyczne. Ekspert podkreśla też, że ze względu na zaburzenia, jakie występują u oskarżonego, ale przede wszystkim związane z nimi konsekwencje, które doprowadziły wszystkich na salę sądową, mężczyzna wymaga odizolowania od społeczeństwa. Specjalista zwraca też uwagę, że nieleczenie tego typu zaburzeń może prowadzić do ich pogłębienia i leczenie Marka jest wręcz koniecznością. Zresztą oskarżony wyraził już wstępną zgodę na poddanie się terapii. Ta deklaracja nie jest jednak żadnym pocieszeniem dla bliskich Asi. Jej ojciec zaznacza wręcz, że to nic innego jak próba ucieczki od odpowiedzialności. W trakcie trwania procesu przed sądem wypowiada się też kurator sądowa, która sprawowała nadzór nad rodziną Marka. Kobieta przedstawia, w jaki sposób żył oskarżony i jego rodzina i niestety opisuje typowy obraz patologii, ludzi żyjących na granicy prawa i zamieszanych w drobne wykroczenia i przestępstwa. Kuratorka zaznacza jednak, że z własnego doświadczenia nigdy nie nazwałaby Marka osobą niebezpieczną. W czasie wszystkich spotkań był zawsze spokojny, wycofany i małomówny. Dosadniej o Marku i jego rodzinie wypowiada się mama Asi. Kobieta mówi wprost, to rodzina patologiczna, żyjąca w okropnych warunkach i w smrodzie, a jeden z jej członków siedzi w więzieniu za pobicie ze skutkiem śmiertelnym. Na chwilę obecną przesłuchano biegłych i świadków, odczytano wyjaśnienia oskarżonego. Żona i rodzina Marka nie pojawili się w sądzie w charakterze świadków, dlatego sędzia uznaje, że proces dobiega końca i zarządza, że na kolejnej rozprawie wygłoszone zostaną mowy końcowe. Przekazuje też, że otrzymał od oskarżonego informację, że nie będzie brał udziału ani w mowach końcowych, ani podczas ogłaszania wyroku. Dzisiaj, po wyjściu z sali sądowej, ojciec Asi zwraca się w stronę reporterów i mówi, że Marek to zimny, cyniczny morderca, który dzisiaj gra schorowanego i załamanego. Pan Kazimierz ani trochę nie wierzy w jego skruchę i problemy zdrowotne. Oczekuje kary dożywotniego pozbawienia wolności, chociaż tak naprawdę uważa, że za taki czyn powinna zostać wykonana kara śmierci. Wspomina też, że w czasie procesu dowiedział się, że Marek bardzo lubi czytać książki i że w więzieniu będzie miał dostęp do biblioteki. Będzie miał dach nad głową, wieczorem obejrzy telewizję, otrzyma regularne posiłki, czystą pościel i bieliznę. Za to, co zrobił, państwo do końca życia będzie się nim opiekować, a Asia, która miała głowę pełną marzeń i planów, leży dzisiaj pod ziemią i już nic nie może zrobić ani powiedzieć. Na kilka dni przed mowami końcowymi w lokalnej prasie pojawia się bardzo obszerny artykuł na temat sprawy Asi, w którym szczególną uwagę przykuwa wywiad z jej rodzicami, którzy mają ogromny żal do policji i zdaniem których, gdyby nie zaniedbania czechowickich policjantów, sprawa zostałaby rozwiązana już w dniu zaginięcia ich córki. Bliscy przede wszystkim zarzucają policjantom to, że nie sprawdzili całej trasy, jaką ich córka miała do pokonania w dniu egzaminu. Tak naprawdę skupili się jedynie na pierwszych kilkuset metrach i szukali tylko do momentu, gdzie pies zgubił trop. Po fakcie okazało się to być ogromnym błędem, bo Asia w rzeczywistości przeszła znacznie dalej i dotarła prawie na sam dworzec. Po drugie, najprawdopodobniej z powodu tego, że trasa, jaką miała do pokonania dziewczyna, przecinała granice dwóch gmin, czechowiccy policjanci skupili się jedynie na swoim rewirze, licząc, że resztą zajmą się dzielnicowi z Pszczyny, którzy odpowiedzialni są także za Koczałkowice. Tak naprawdę Marek swobodnie i bez świadków mógł nie tylko ukryć ciało, ale nawet wracać na miejsce zbrodni i ukrycia zwłok niezauważony, bo po prostu nie było tam służb. Bliscy punktują też, że policja tak bardzo skupiła się na wątku zgubienia tropu na moście, że nigdy nie przesłuchała nikogo w okolicy dworca. Dlatego właśnie nazwisko Marka nie padło w aktach ani razu, nawet w roli świadka. Z mężczyzną rozmawiała przypadkowo tylko mama Asi, bo w tamtym rejonie kręcili się jedynie ochotnicy. Jak zauważa tata zamordowanej dziewczyny, Marek dał policji wiele szans na to, żeby trafić na jego trop. Był tam w dniu zaginięcia, wracał na miejsce, a przez wiele godzin, tuż przy ścieżce, leżało narzędzie zbrodni. Zdaniem wzburzonego ojca, policja jednak zamiast pracować, oburzała się na naciski zdesperowanych rodziców. Pan Kazimierz na łamach prasy cytuje też niewybredny komentarz jednego z policjantów, który na ich widok zawołał do kolegi: znowu banda surowieckich przyszła. Rodzice Asi często przypominają sobie te lekceważące słowa. Trudno o nich zapomnieć, gdy zdają sobie sprawę, że gdyby nie ich naciski, to być może sprawa morderstwa ich córki nigdy nie zostałaby rozwiązana, a Marek mógłby jeszcze długo, a może nawet do dzisiaj, cieszyć się wolnością. Jest 27 lutego 2012 roku. Właśnie dzisiaj ma miejsce ostatnia rozprawa, a w czasie jej trwania strony wygłaszają mowy końcowe. W pierwszej kolejności głos zabiera obrona w imieniu nieobecnego na sali Marka. Adwokat prosi o jak najniższą karę, współmierną do czynu, i zaznacza, że oskarżony wskazał miejsce ukrycia zwłok, co powinno być uznane za okoliczność łagodzącą. Prokurator wnosi o wymierzenie kary 25 lat pozbawienia wolności z możliwością ubiegania się o zwolnienie warunkowe po 20 latach oraz pozbawienia praw publicznych na 10 lat. Z wnioskiem prokuratora, ani tym bardziej obrony, nie zgadzają się rodzice i siostra Asi, występujący w roli oskarżycieli posiłkowych. Tata dziewczyny żąda kary dożywotniego pozbawienia wolności z możliwością wyjścia nie wcześniej niż po 35 latach odsiadki. W swojej emocjonującej przemowie mówi, że Marek to zwyrodnialec, który powinien być izolowany, co nie przywróci życia jego córce, ale być może uchroni jakąś inną dziewczynę. Od mów końcowych mijają zaledwie 2 dni. Jest 1 marca 2012 roku, czyli niemal 6 lat od zaginięcia Asi. Właśnie dzisiaj zapada wyrok w sprawie, a sędzia skazuje Marka na karę 25 lat pozbawienia wolności z możliwością ubiegania się o przedterminowe zwolnienie warunkowe po odbyciu 15 lat kary, czyli włączając czas spędzony w areszcie za około 13 lat. Sąd w uzasadnieniu wyroku stwierdza, że mężczyzna działał z niskich pobudek. Odebrał życie tylko dlatego, bo miał ochotę na seks z przechodzącą obok atrakcyjną, obcą dziewczyną. Był gotów zrobić wszystko, nawet zabić, żeby zaspokoić chory popęd i osiągnąć cel. Sędzia mówi też, że oskarżony powinien być trwale wyeliminowany ze społeczeństwa. Jego agresywność w skali 10-stopniowej została oceniona przez specjalistów na maksymalnych 10 punktów, co oznacza, że Marek kompletnie nie potrafi kontrolować swojej agresji i zagraża społeczeństwu w tak dużym stopniu, że powinien zostać wykluczony z życia społecznego już na zawsze. Mimo tych słów, zasądzony został niższy wyrok niż wnioskowała o to prokuratura, która chciała zwolnienia warunkowego dopiero po 20 latach. Sąd nie wymierzył też kary dożywotniego pozbawienia wolności, o co wnioskowali rodzice. Ostatecznie, po zakończeniu procesu, żadna ze stron nie kwestionuje wyroku i nie wnosi o apelację. Jak później tłumaczył prokurator, ludzie, szczególnie w internecie, w niewybrednych słowach twierdzą, że prokuratura powinna domagać się najsurowszej kary, ale z reguły piszą to ci, którzy nie zdają sobie sprawy, co znaczy 25 lat w więzieniu. Podkreśla też, że gdyby wymiar sprawiedliwości kierował się głównie emocjami, to wyrządziłoby to więcej szkód niż pożytku i chociaż rozumie wzburzenie i głos społeczeństwa, to jednak jako osoba stojąca na straży prawa musi kierować się zasadami, które wynikają z przepisów. W wypowiedziach dla mediów ostatecznie również rodzina zgadza się z wyrokiem. Mama Asi mówi, że spodziewała się takiego wyroku i była na niego przygotowana. Dziękuję również prokuratorowi i podkreśla, że nie ma do niego żadnych pretensji ani urazu, mimo że ich wnioski o wysokość kary nie były zbieżne. Pani Irena mówi, że system jest jaki jest i jednocześnie przytacza rozmowę ze znajomym, który po procesie podszedł do niej i spytał z niezrozumieniem w głosie: 25 lat więzienia, to ile w takim razie jest warte ludzkie życie i ilu ludzi trzeba zabić, żeby dostać dożywocie? Dzisiaj okolice dworca w Goczałkowicach to piękne i przyjemne miejsce. Cała okolica przeszła rewitalizację i stanowi część parku zdrojowego, miejsca doskonale oświetlonego i monitorowanego. Są tu szerokie ścieżki, wygodne ławki i stacje roweru miejskiego. Również dworzec PKP przeszedł kapitalny remont i wygląda teraz pięknie i ani trochę nie przypomina budynku z czasu, gdy zaginęła Asia. Na YouTube znaleźć możemy film Wieczorem w Goczałkowicach Zdroju, gdzie na jednej ze scen para przechadza się wieczorem promenadą tuż obok dworca. Są zrelaksowani, rozmawiają, najprawdopodobniej wracają do domu po miłym spacerze, a być może przed chwilą byli w jednej z okolicznych restauracji. W pewnym momencie nagrania mijają miejsce, w którym kilkanaście lat wcześniej Marek dobiegł do Asi i bezdusznie, w jednej sekundzie, pozbawił ją życia i wszelkich planów. Dzisiaj miejsce to w czerwcowy poranek na pewno nie byłoby puste. Ktoś wyprowadzałby psa, uprawiał poranny jogging albo szedł na pociąg na wyremontowany dworzec. Tamtego dnia nikt nie słyszał Asi, nikt nie mógł jej pomóc, gdy na swojej drodze spotkała potwora. Gdyby nie walka rodziców, Marek mógłby dalej być na wolności, a może któregoś dnia znowu coś by w nim pękło i skrzywdziłby kolejną kobietę. Rodzice Asi nie tylko sprawili, że sprawcę dosięgła ręka sprawiedliwości, ale też być może uratowali życie innej dziewczynie. Joasia w tym tygodniu obchodziłaby swoje 37 urodziny. Zamiast nich jednak właśnie minęła 17 rocznica jej śmierci. Zaraz po ogłoszeniu wyroku, po wyjściu z sali sądowej, pani Irena, mama Joasi, powiedziała bardzo smutne, ale prawdziwe słowa. Ludzie mówią, że czas leczy rany, ale to nieprawda. Rany wciąż bolą, boli sama myśl, w jaki okrutny sposób zginęła. Dziś pewnie byłabym babcią, a tak nie mam ani dziecka, ani wnuków. On zniszczył tak dużo, że nie da się tego opisać. Razem z partnerem odcinka dziękujemy za wysłuchanie. Pamiętajcie, że będąc za granicą, możecie teraz płacić zbliżeniowo blikiem. Jeżeli chcesz wesprzeć moją twórczość, zapraszam Cię do wspierania mnie na YouTube. Na wszystkich wspierających czeka przedpremierowy dostęp do odcinków i inne bonusy. Zapraszam Cię także na moje media społecznościowe, szczególnie na mój Instagram, gdzie w pierwszej kolejności zdradzam, kiedy pojawi się najnowszy odcinek. Dziękuję wszystkim moim patronom i wspierającym. Ten odcinek dedykuję właśnie Wam.